Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę, którą na antenie Radia Maryja wygłosi Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz z Drohiczyna. Ekscelencjo, bardzo gorąco witamy na antenie Radia Maryja i prosimy o poprowadzenie, wygłoszenie dzisiejszej katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo pozdrawiam czcigodnego ojca Piotra, jak zwykle miłego, i oczywiście wszystkich, którzy są słuchaczami Radia Maryja, oby ich było jak najwięcej. A naszą katechezę dzisiejszą poświęcimy do takiej wizji współczesnego Kościoła, jak gdyby ze wskazaniem też tak samo na tą wspólnotowość, bo właśnie ten moment jest taki istotny, że Ojciec Święty Franciszek udał się do Armenii i tę wspólnotowość chrześcijańską jak gdyby podkreśla, wyjątkowo podkreśla. No cóż, my wiemy dobrze, że Armenia to jest taką republiką, która istnieje bardzo dawno, to takie położone w górach kaukaskich. No więc tak troszeczkę ma z Turcją, z Rosją też tak samo po graniczy. No, ma swoją tradycję, ma swoją historię. Historia była bardzo bogata, różne wydarzenia. Niestety często musiała być uzależniona. Ale warto już teraz od razu na początku podkreślić, że to właśnie Armenia była pierwszym państwem, które jako państwo przyjęło chrześcijaństwo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, na przełomie III i IV wieku. A więc to bardzo jest ważne dla nas. Stąd też to chrześcijaństwo w Armenii jest dosyć silne, pomimo że na przestrzeni wieku, jak wspomniałem, trudności były duże, a to do tego przyczyniły się wędrówki ludów, pojawienie się islamu, pojawienie się Turków z południa, no z północy to różne plemiona mongolskie gdzieś tam wędrowały na zachód Europy. No niektóre zaczepiały Armenię, inne może jakoś tak obchodziły. Ale w każdym bądź razie to było burzliwe wszystko i wymagało wielkiej inteligencji, jednocześnie też tak samo mocnych przekonań. Okazało się, że Armenia jednak wytrwała w tym swoim przywiązaniu do Chrystusa, w tym przyjęciu chrześcijaństwa o wiele przed nami i do tej pory jest jak najbardziej wierną. Z Armenią wiąże się także i nasza historia, ze względu na to, że Ormianie, czyli mieszkańcy Armenii, w Polsce do Ormianami najczęściej są zwani, należą do ludów wędrownych i to do ludów, którzy zajmują się kupiectwem. Niektórzy twierdzą, że są najlepszymi na kontynencie ziemskim, na całej ziemi, najlepszymi kupcami. Potrafią solidnie do tego podchodzić, potrafią też dobrze się targować, no i potrafią też osiągać poważne wyniki. Ormianie też zajmowali się wymianą handlową, a więc pomimo tych kłopotów, że tutaj ta południowa Rosja, część południowej Rosji obecnej i południowe tak samo Ukraina były zajęte przez Tatarów, to w jakiś sposób one się porozumiewali ze swoim tym otoczeniem i potrafili docierać do nas. Mało tego, nie tylko, że potrafili docierać do nas na tereny pierwszej Rzeczypospolitej, ale przesiedliło się ich bardzo też dużo na stałe. Dlatego powstały dwie diecezje już jakieś 5 wieków temu. Jedna to w Kamieńcu Podolskim, gdzie było bardzo dużo, a druga potem w Lwowie. Z Kamieńcem Podolskim Ormianie bardzo się zżyli. Oni też nadawali temu miastu jak gdyby taki specyficzny charakter, ponieważ ich było dużo. Kupiecą się zajmując, też przyciągali swoimi towarami też z innych stron ludzi. Przybywali tam i od strony Mołdawii, obecnej Rumunii, no i oczywiście ze strony obecnej Ukrainy, od wschodu czy od północy, po to, żeby, no, jak wiadomo rzecz, w tym handlu uczestnicząc, rozwijać jednocześnie własną produkcję i przy okazji przemycać pewne jakieś wynalazki. Pamiętamy dobrze, że Kamieniec Podolski przechodził z rąk do rąk, należał do Rzeczypospolitej, tak samo był nieraz pod panowaniem tatarskim, turecko-tatarskim. To spowodowało duże kłopoty, duże też ofiary ponosili Ormianie, ale tym się w jakiś sposób nie zrażali. Tam mieli swój piękny kościół, piękną katedrę. Byli na obrządku tak zwanego apostolskiego, to jest obrządek wschodni, bardzo bliski obrządkowi też oczywiście ukraińskiemu, czy rosyjskiemu, czyli obrządkowi świętego Cyryla i Metodego. Natomiast oni, część z nich, zwłaszcza którzy przybyli do Polski, to przystąpili do jedności z Kościołem, dlatego powstał Kościół katolicki ormiański. Właśnie te dwie katedry, o których wspomniałem, to były, należały do katolików ormiańskich. Oni mieli swój język, swoją obrzędowość, a w swoich przekonaniach i postawach byli bardzo nam bliscy i na przykład na przestrzeni wieków nie dało się zauważyć ani jakiegoś konfliktu pod względem narodowością. Wprost przeciwnie, Ormianie starali się być zawsze wierni Rzeczypospolitej. To samo co o kamieńcu podolskim, to samo też doskonale można powiedzieć o Lwowie. No Lwów troszeczkę dalej od tych zagrożeń, dlatego był silniejszy, tam zresztą powstała metropolia Ormian katolików. Ta metropolia, no nie wiem, za dużo tych chyba nie miała wiernych, bo trudno sobie wyobrazić, ale mogła liczyć kilkadziesiąt tysięcy. W czasie ostatniej wojny ta katedra Ormian katolików została oczywiście zawłaszczona przez komunistyczne władze i one zadecydowały, że przekazano ją potem Ormianom, ale apostolskim, czyli nie katolikom. I oni tam w tej katedrze są. Katedra wygląda tak jak dawniej, bardzo starannie odnowiona, czyściutka. I muszę podzielić się taką refleksją. Refleksją bardzo ciekawą, mianowicie przynajmniej taką interesującą ze strony doświadczeń różnych takich życiowych, ponieważ oczywiście jako należąca do kościoła ormiańskiego, apostolskiego, niekatolickiego, w środku niektóre tam wyposażenia zostały zmienione. Natomiast jedna rzecz została od dawnych czasów Rzeczypospolitej, a mianowicie wszędzie, gdzie jakieś są skarbonki, to napisy u dołu są po polsku. Nie wiem, czy Polacy słyszeli z wielkiej ofiarności, czy z innych względów, ale jak ostatnio byłem tu już parę lat temu, to nawet jedyne to właśnie napisy, które są tam po polsku, te, które mówią o tym, że w tym miejscu składa się ofiary różne. Albo też widać, że jednak Ormianie mają duże doświadczenie w kontakcie z walutą, z monetą, bo wiedzą, do kogo w jaki sposób przemówić. No ale to tak, dygresja troszeczkę dla pocieszenia serc, no i dla podkreślenia hojności na przedstawicieli naszego narodu. Warto też dodać, że no właśnie ostatnim metropolitą Ormian katolicki był słynny arcybiskup Teodorowicz. To jest postać, która zasługuje na szczegółowe omówienie, oczywiście nie dzisiaj, proszę się nie lękać, ale on jako kapłan wschodniego tego obrządku ormiańskiego po I wojnie światowej nawet wchodził w skład senatu. Dopóki duchowni mogli wchodzić, to on tam był w tym senacie. Był wybierany z list narodowej demokracji, co znowu jest ciekawe, przecież był Ormianinem, do czego się przyznawał. Jasna rzecz, liturgię świętą sprawował w języku ormiańskim, ale przepięknie posługiwał się językiem polskim, ponieważ jego kazania wygłaszane w języku polskim należą do najwspanialszych i najciekawszych, tej bardzo wewnętrznie zwartych, ale też i dynamicznych. No więc jasna rzecz, że to też tak samo go zbliżyło do naszego narodu i on wyjątkowo był lubiany. No, dramat dokonał się, kiedy umarł tuż przed wybuchem II wojny światowej. Nie zdążono go uroczyście pochować, dlatego pochowano go tymczasowo. Do tej pory nie odbył się jeszcze ten pogrzeb, właściwy taki pełny pogrzeb arcybiskupa Teodorowicza na terenie Lwowa, ze względu na to, że także tak aktualne władze, nie wiem z jakiego względu, przypuszczam, chodzi o te władze lokalne, bo nie sądzę, żeby władze centralne były tak minimalistycznie nastawione, ale to władze lokalne na to się nie godzą. na pewno zasługuje na taki pochówek godny i to ze strony także naszego narodu jako takiego, któremu wiernie służył, to trzeba podkreślić. Niestety, wojna obeszła się straszliwie, tak jak i z nami, tak jak i z innymi narodami, obeszła się z Ormianami. Hitlerowcy, naziści, hitlerowcy, niemieccy, prawie tych Ormian, którzy byli na terenie Rzeczypospolitej, na terenie też jak samo obecnej zachodnio-południowej Ukrainy, to prawie wszyscy wymordowali. To coś straszliwego. Coś straszliwego, bardzo bolesne, bo to uszczupiło obecność kultury ormiańskiej w naszej kulturze, a właściwie to była taka kultura, powiedzielibyśmy już ze sobą złączona, nieco się różniąca od tej powszechnej na terenie Rzeczypospolitej, ale bardziej bliska, ze względu na to, jak już powiedziałem, że Ormianie, ci katolicy ormiańscy na terenie Polski mieli wielką sympatię też do naszego narodu, do naszych zwyczajów. Także w tej chwili na terenie Polski mamy jedynie 3 parafie ormiańskie, katolickie. A to tak, w Gliwicach na południu, w Warszawie w środku i w Gdańsku na północy. Nie wiem ile jest, ale mówi się o 2-3 tysiącach Ormian, tych, którzy praktykują, są tutaj w pobliżu tych wspólnot. To może tylko tak tyle, może tak trochę jest więcej. Nie wiem, może już teraz przybyło trochę, bo to mogą się te daty różne zmieniać. Ale warto coś wiedzieć o Ormianach. Natomiast chciałbym też jeszcze podkreślić, że obecność Ormian dla nas jest obecnością taką, powiedziałbym, podnoszącą na duchu w jakiś sposób, pokrzepiającą, bo taka bliskość z narodami, które żyją stosunkowo geograficznie daleko od nas, jednakże przybliżając się wzajemnie, wytwarzają takie nowe jakieś takie podejście do różnych sytuacji, ale też są źródłem natchnień do tworzenia nowych dzieł kulturowych. To jest dla nas bardzo istotne. Mówiąc o tym, co przeżyli Ormianie na terenach Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej, jaka jest spotkała gehenna, to nie można zapomnieć o tym, że Ormian spotkała jeszcze większa katastrofa, to była forma z pewnością ludobójstwa nawet, na początku XX wieku. Ojciec Święty nieprzypadkowo, mówiąc o XX wieku, podkreślił, że to był wiek największego ludobójstwa. Największej ludzi zginęło wtedy w czasie różnych konfliktów, a właściwie to się zaczęło właśnie od Ormian. Bo kiedy powstała rewolucja młodo-turecka na terenie obecnej Turcji, został obalony sułtanat. I trzeba powiedzieć, że Ormianie, którzy tam w pobliżu mieszkali, czy na samym terenie mieszkali, poza tą swoją republiką, więc tam było ich tam dosyć dużo, parę ładnych milionów, to oni uważali, że można w tych młodoturków wesprzeć, że to będzie jakaś nowa rzeczywistość, ale bardziej otwarta i bardziej tak jakaś wrażliwa na innych, no, że skłonna do współpracy, nie będzie taka rygorystyczna i taka twarda, jak to było za czasów dawnych, prawda, kiedy islam ze wszystkimi swoimi przepisami dawał się we znaki. Niestety bardzo szybko okazało się, że to był błąd i ponieważ tu Turcy przystąpili do prześladowania, najzwyczajniej do mordowania. Mam tutaj przed sobą taką małą książeczkę opowiadającą o życiu i cierpieniach jednego z kapucynów, Sochrabiana, który żył 91 lat, a który przeżył straszliwą gehennę. Zresztą w tej książeczce to wszystko jest opisane. On, kiedy w jakiś sposób udało mu się tam ujść tym różnym prześladowań, chociaż sam był skazany na chłostę i na śmierć, no więc otrzymał wiadomość i jak tu wspomina o masakrze chrześcijan w Azji Mniejszej, w Syrii. A więc na liście pomordowanych i wysiedlonych szybko ujrzał swoich bliskich. Nazwiska swoich bliskich rodzic najpierw zdręczał, kiedy przeczytał nazwisko imię Wartan Sochrabian, bo to był jego ojciec. I tak tutaj w tym liście czyta. Śmiertelny transport Ormian z Erzurum przez ośnieżone góry prowadził Wardan z ochrabianą. To właśnie jego ojciec. Przez cały czas odmawiał różaniec i podtrzymywał wszystkich na duchu. Potem ten wydawało się, że oni stamtąd będą mogli ujść. Kiedy zemdlał po wielu dniach marszu, bez jedzenia, bez picia, Józef, jego syn, zdążył mu jeszcze przed śmiercią udzielić ostatniego namaszczenia. Skoro znowu, gdy o tym się dowiedzieli Turcy, to bardzo wychłostali jego syna Józefa, brata, opowiadającego to wszystko, czy czytającego o tym wszystkim arcybiskupa. Ten został wychłostany i coś straszliwego, ukrzyżowany na placu przed meczetem w ten sposób, że nogi rozłożone, ręce przybito mu gwoździami do bruku. I tak w upływu krwi, no w cierpieniach, zmarł na tym placu. Tam również jego matka, Sara, a żona Wartana, czyli ojca, zohrabiana, została zachłostana na śmierć. Według informacji jednego z kapłanów umarła jeszcze w domu, zanim została wystawiona na próbę wiary. Ten sam los spotkał innych z jego rodziny, a więc Megi Radicza, także zohrabiana, na ostoju takiej miejscowości. Jego drogie troje małych dzieci nadziano na lance, a matka umarła z głodu w rak. Inny zohrabian, jako jedyny, dotarł do obozu zagłady Der El-Zor nad Eufratem, gdzie po krótkim czasie umarł z wyczerpania, pracując w kamieniołomach. Siostra ormiańsko-katolickiego zgromadzenia zakonnego niepowolnego poczęcia Marii Panny postradała życie gdzieś w Syrii w jednym z późniejszych transportów. Jak zaznacza ten właśnie ojciec arcybiskup, nie mogę już dłużej czytać, a przecież musiałem. Na listach rotmistrza znalazłem nazwiska 50 krewnych wraz z opisanymi okolicznościami ich śmierci. On sam ocenił liczbę zabitych lub zmarłych podczas wysiedlania Ormian bez Grecji i syryjskich chrześcijan na 2-3 miliony. Wszystko we mnie wołało o zemstę. Dopaść najbliższe niemieckie posterunki i zabić. No bo wtedy Turcja weszła w czasie I wojny światowej we współpracy z Niemcami. Jakaś w pewnym momencie kartka z tej koperty, którą trzymał, upadła mu na podłogę. I wtedy przeczytał: proszę o doręczenie tych wiadomości osobiście ojcu kapucynowi Zohrabianowi, który powinien znajdować się w Konstantynopolu lub w okolicy, czyli w miejscu względnie bezpiecznym. I zaznacza ten, który się zatroszczył, aby go poinformować: Filemny ojcze, jako jedyną pociechę pragnę ojcu powtórzyć ostatnie słowa brata Józefa, tego, który leżał ukrzyżowany na bruku. Ukląkłem przy nim. Więcej dla niego w obecności niemieckiej straży niestety nie mogłem nic uczynić. Wtedy usłyszałem jego słowa wypowiedziane na krótko przed skonaniem. Panie, skierowane do Stwórcy, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Panie, kocham Cię. Jeśli nasza Ormian ofiara życia mogłaby sprawić, że Turcy zostaliby chrześcijanami, to niech się tak stanie. Coś niesłychanego. Coś niesłychanego. Bo do tej pory jeszcze świat nie przyznał się do tego ludobójstwa. Kiedy są próby podejmowane, także i na terenie naszej ojczyzny, aby jednak oddać hołd tym męczennikom i podkreślić niesprawiedliwość, jednocześnie przestrzec kolejne pokolenia przed takim podejściem, przed tego rodzaju strasznymi nadużyciami, to bardzo wielu rzekomo postępowych i liberalnych mediów od razu zaczyna protestować. Nie wiadomo dlaczego, czym się kierują, czy boją się, aby dowiadanie się, że nie przeszkodziło im uprawianiu interesów, nie zawsze godziwych, czy są może jakieś inne przesłanki. Ale do tej pory nie doszło do takiego oficjalnego, w miarę powszechnego uznania tamtych mordowanych Ormian jako męczenników, a ten rodzaj mordowania jako ludobójstwo, no bo słyszeliśmy, mówi się nawet o 2 milionach. Nawet gdyby tylko było 100 tysięcy, to już to coś jest strasznego. A tu mówi się o 2 milionach zamordowanych. To była taka czystka szczególna, bo chciano się z terytorium Turcji pozbyć tych Ormian, zamiast przekazać ich do własnej ojczyzny i tej ojczyźnie przyznać odpowiednie terytorium, na którym mogliby sobie spokojnie pracować, to zastosowano tę metodę potworną, diaboliczną, że postanowiono, wysiedlając jednocześnie po drodze, czy wcześniej też już mordować. Muszę przyznać się z zawstydzeniem, że kiedy czytam to, to przeżywam wewnętrzny niepokój, bo myśmy na terenie naszej ojczyzny początkowo nie wiedzieli o tym męczeństwie, przynajmniej młode pokolenie po wojnie nie ukazało się żadne źródło spisane, nie ogłoszono o tym męczeństwie. I dlatego, kiedy w 71 roku, będąc w Rzymie na beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolbe, dowiedziałem się, że żyje jeden z arcybiskupów Ormian, no właśnie ten Girek Zohrabian, który to zdołał wtedy w Konstantynopolu się, przez Konstantynopol się schronić i wyjechać na zachód, a właśnie który to sam dowiedział się, co się stało z jego liczną rodziną i który bardzo cierpiał. No więc to nie wiedziałem nawet, co właśnie powiedzieć tak dokładnie, bo nie byłem zorientowany do tej pory. Pamiętam jego taką kamienną twarz, zapatrzony jakoś tak, jak to zwykle w tym swoim stroju wschodnim, ormiańskim, ale jednocześnie już wtedy cieszył się z tego, że zaczęły się pojawiać jaskółki. Zaczęły się pojawiać informacje, że jednak do Armenii, do tego prawdzie pod Związkiem Radzieckim będącego państewka, tej społeczności, ale jednak docierają duchowni. Docierają kapucyni, którzy już tam było więcej, jak gdyby byli tam skierowani przez Stolicę Apostolską do pracy wśród tych Ormian, żeby w jakiś sposób im pomagać. Muszę też tak samo podzielić się taką dobrą wiadomością, że ci Ormianie, którzy tam są na terenie tej republiki, w tej chwili wolnej ormiańskiej, armeńskiej, to też przebywają w sąsiedztwie. Między innymi w sąsiedztwie, które należy do Rosji. I między innymi wokół Soczi. Soczi, słynne to miasto, tam pracują nasi księża. W takich miejscach jak Tuapse, czy Adler, a na Krasnodarze na dole. I kiedyś się odwiedzając, jeszcze wtedy nie było kościółka w Adlerze, tylko dom prywatny, taki troszeczkę zamieniony na kaplicę. Pojechaliśmy, żeby odprawić mszę świętą, tam odprawiałem mszę świętą, to w tej kaplicy znaleźli się sami Ormianie. I to wszyscy byli wschodniego obrządku. Ale proszę, jaka głęboka wiara. Oni wiedzieli, że nie mają swego kapłana wschodniego obrządku, ale wiedzieli, że to jest obrządek katolicki, dlatego wszyscy uczestniczyli w tej mszy świętej. Ciemno, mają skórę, wyglądają też tak poważnie. No byłem wzruszony, ponieważ było ich około 50, może trochę więcej, tych Ormian. Po jakimś czasie do Polski przybył patriarcha tych Ormian katolików, który przybywa, teraz już nie wiem, gdzie po tych wojnach, w związku z tymi wojnami, ale przybywa wtedy na terenie Syrii. I rozmawiając, mówię, że sam tu spotkałem dużą grupę Ormian, a dowiedziałem się też od naszych kapłanów, że uczestniczą i w Soczi, przybywają też na mszy święte razem z naszymi, bo tam trochę naszych było też, ale też i Rosjan, katolików, czy do innych miejscowości, że tam są właśnie Ormianie. co tak rozmawialiśmy z nim, on się tym zainteresował i proszę sobie wyobrazić, w jakieś tam parę tygodni, czy można to były miesiące, rano, w niedzielę, telefon zrywa mnie wcześniej. Biorę ten telefon i okazuje się, że to ten patriarcha Piotr XIV telefonował do mnie i to właśnie tam ze swojej siedziby w Syrii. No i pytał, jak tam dojechać. Ja mu staram się wytłumaczyć dobrze. Potem otrzymałem wiadomość od naszych kapłanów, że przybył bardzo tak grzecznie, że zajął się tymi Ormianami i że w tej chwili też tam pracuje jeden z kapłanów, który w obrządku tym katolicko-ormiańskim przyjeżdża, żeby sprawować Eucharystię, także udzielać sakramentu świętego. A więc ta współpraca ormiańsko-katolicka jest bardzo taka bliska, ale w tym wypadku chciałbym podkreślić, że te tradycje, które przez Kamieniec Podolski, Lwów, w jakiś sposób Ormian łączyły z naszą Rzeczpospolitą, z nami wszystkimi, że one tam, tak bardzo daleko stąd, ale jednak też wprawdzie nie na taką skalę, ale zaczynają się odradzać, że ta współpraca bardzo jest taka bliska, serdeczna, no bo przynajmniej wszyscy sobie sprawę z tego, że to jest wiara jedna i jeżeli oni chcą czyć w łączności ze Stolicą Apostolską, ci co chcą, to dla nas jest wielka radość. Dzięki temu staramy się nawzajem tej wierzy umacniać zgodnie z tym, do czego nas zachęca święty Paweł. Także życzę wszystkiego dobrego Ormianom.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo. Dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maria poprowadził jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz.